Współczesna edukacja i życie społeczne cierpią na deficyt afektywnego alfabetu. Prowadzi to do traktowania emocji jako niebezpiecznego szumu, a nie kluczowego źródła danych poznawczych. Niniejszy materiał stawia tezę, że inteligencja emocjonalna nie jest jedynie miękką umiejętnością czy psychologicznym dodatkiem. To niezbędna infrastruktura cywilizacyjna, porównywalna do czytania czy pisania. Brak samoregulacji przekształca codzienne konflikty w destrukcyjne mechanizmy, od szkolnych korytarzy po parlamenty, tworząc tzw. parlament ciał migdałowatych. Gramotność emocjonalna stanowi fundament edukacji i higieny umysłu. O ile inteligencja emocjonalna stanowi indywidualny zasób poznawczy, o tyle kompetencja emocjonalna definiuje architekturę, w której człowiek uczy się odczytywać samego siebie. Bez afektywnego alfabetu emocje pozostają surowymi dźwiękami, będąc stanami intensywnymi, lecz nietrwałymi i podatnymi na niszczycielskie zniekształcenia. Kompetencja emocjonalna jawi się zatem jako pedagogika alfabetu afektów, która pozwala nadać strukturę temu, co w nas bezkształtne. Ta nauka uświadamia nam, że złość nie jest monolitem, lecz rozległą rodziną stanów. Człowiek kompetentny emocjonalnie nie jest pozbawiony ciemnych uczuć. On po prostu nie oddaje im kluczy do całego miasta. Postulat, by edukację emocjonalną traktować na równi z matematyką, często budzi opór. Warto jednak zapytać, czy można poważnie mówić o kształceniu, jeśli pomijamy naukę odróżniania konstruktywnej krytyki od upokorzenia. Szkoła ignorująca te aspekty przypomina Akademię Żeglarską, która wykłada teorię wiatru, lecz milczy na temat faktu, że uczeń może wpaść do wody. Chodzi o uzupełnienie edukacji poznawczej edukacją regulacyjną, stanowiącą fundament higieny umysłu w świecie pełnym bodźców. Każda dyscyplina naukowa wymaga specyficznych kompetencji emocjonalnych. Matematyka domaga się głębokiego skupienia. Literatura wymusza empatię, a historia wymaga zrozumienia zbiorowych emocji. Nawet informatyka wymaga ogromnej tolerancji na frustrację, bo kod potrafi złośliwie zaatakować programistę jednym brakującym średnikiem. Inteligencja emocjonalna bez systemu chłodzenia jest tylko mocą obliczeniową. Dziecko, które nie posiada wykształconych mechanizmów regulacji lęku, będzie unikało wyzwań, traktując je jako egzystencjalne zagrożenie. W świecie szkolnych korytarzy dziecko błędnie interpretujące neutralne gesty rówieśników jako wrogość, funkcjonuje w stanie permanentnej mobilizacji obronnej. W tym kontekście self-science nie jest jedynie kolejnym programem, lecz modelem pedagogicznym, który przywraca emocjom ich właściwe miejsce. Uczniowie oceniają swoje samopoczucie, nazywają je i wprowadzają do wspólnej przestrzeni klasy. W modelu self-science emocje stają się najcenniejszym materiałem poznawczym. Ten pedagogiczny gest ma głęboki wymiar etyczny. Uczeń słyszy komunikat: to, co przeżywasz, jest istotne, ale nie stanowi całego świata. Należy brać za te stany pełną, dorosłą odpowiedzialność. Metoda semafora uczy tej odpowiedzialności w formie, która jest jednocześnie prosta i głęboka. Czerwone światło to szkoła pauzy. Akt niemal rewolucyjny w epoce cyfrowej natychmiastowości. Dziecko uczy się, że pomiędzy bodźcem a reakcją istnieje cenna przestrzeń wyboru. Żółte światło staje się szkołą rozpoznania, gdzie padają pytania o naturę stanu i cele, jakie chcemy osiągnąć. Zielone światło wieńczy ten proces, będąc szkołą świadomego działania. W tym miejscu widać zbieżność nowoczesnej edukacji z klasyczną etyką cnót. Tak samo samoregulacja powstaje poprzez wielokrotne powtarzanie małych procedur. Metoda SOCS, czyli analiza sytuacji, opcji, konsekwencji i rozwiązań, stanowi kontynuację tego treningu na wyższym poziomie abstrakcji. Uczy ona nastolatka, że kryzys nie jest monolitem, lecz strukturą, którą można rozłożyć na części. To narzędzie ma ogromne znaczenie w świecie presji rówieśniczej. SOCS daje wewnętrzną procedurę, która może ochronić młodego człowieka przed decyzją o katastrofalnych skutkach. Rozpoznawanie emocji z twarzy ma wymiar niemal semiotyczny. Błąd w odczytaniu twarzy drugiego człowieka niemal zawsze prowadzi do błędu w działaniu, który eskaluje w konflikt. Rówieśnicza mediacja tworzy z tych umiejętności praktykę wspólnotową, ucząc dzieci zarządzania konfliktami bez udziału dorosłych. W tym procesie mediator nie jest sędzią, lecz strażnikiem procedury. Cywilizacja zaczyna się tam, gdzie surowa przemoc zostaje zastąpiona przez formę, a impuls przez świadomie wypracowaną strukturę rozmowy. Różnica między autentycznym przywództwem a emocjonalnym barbarzyństwem często sprowadza się do sprawnego operowania semantyką. Profesjonalny język bywa najbezpieczniejszym schronieniem dla nieprofesjonalnych emocji. Dojrzała organizacja nie jest miejscem, w którym panuje zakaz smutku, lecz przestrzenią, w której trudne stany nie niszczą procesu poznawczego. Z ekonomicznego punktu widzenia, instytucje nieposiadające inteligencji emocjonalnej są przerażająco drogie. Płacą gigantyczne kwoty za rotację kadr i wypalenie zawodowe. Wiele firm inwestuje fortunę w technologię, po czym pozwala, by kluczowe decyzje były deformowane przez strach przed przełożonym. W kontekście ładu korporacyjnego, inteligencja emocjonalna pełni funkcję prewencyjną, będąc elementem compliance głębszym niż jakakolwiek procedura w intranecie. Kultura, w której pracownicy potrafią zgłaszać błędy bez lęku przed odwetem, drastycznie zmniejsza ryzyko patologii. W mikroskali rodziny inteligencja emocjonalna ma charakter jeszcze bardziej pierwotny. Dziecko uczy się świata przez ciało i reakcje dorosłego. Wychowanie jest nieuświadomioną transmisją wzorów regulacji. Musimy przyznać coś niewygodnego. Wiele tradycyjnych modeli wychowawczych myli posłuszeństwo z regulacją, promując dzieci, które milczą ze strachu. Inteligencja emocjonalna nie ma produkować dzieci wygodnych dla dorosłych, lecz ludzi zdolnych do odpowiedzialnego kontaktu z samym sobą. W przestrzeni cyfrowej inteligencja emocjonalna staje się kompetencją przetrwania. Internet drastycznie skraca czas między bodźcem a reakcją i premiuje skrajność. Nasz układ nerwowy nie jest przystosowany do obsługi globalnej wioski, w której każde potknięcie jest obserwowane przez anonimowych świadków. Prowadzi to do zmęczenia współczuciem, czyli stanu przeciążenia empatii wywołanego nadmiarem bodźców. W takich warunkach niezbędna jest higiena poznawcza, czyli świadoma postawa wobec rynku, polegająca na analizowaniu, jakie emocje próbuje zagospodarować dany przekaz. Współczesna gospodarka uwagi traktuje nasze emocje jako walutę. Człowiek nieposiadający inteligencji emocjonalnej jest monetyzowany, a jego ciało migdałowate pracuje na cudzy model biznesowy. Kto nie rozumie własnych emocji, ten zawsze będzie łatwym celem dla tych, którzy potrafią je skatalogować i sprzedać na giełdzie afektów. Piśmienność emocjonalna to forma suwerenności poznawczej. Nie jest możliwe, aby jeden ludzki układ nerwowy moralnie odpowiedział na cały ból współczesnego świata bez ryzyka uszkodzenia. Dlatego edukacja emocjonalna musi uczyć higieny granic. Musimy uczyć się troski skutecznej, a nie tylko bezrefleksyjnie pobudzonej przez algorytmy. W perspektywie polityki publicznej, piśmienność emocjonalna powinna stać się integralną częścią strategii zdrowia psychicznego. Infrastruktura ma to do siebie, że pozostaje niewidoczna, dopóki działa sprawnie, ale jej brak paraliżuje zbiorowe życie. Społeczeństwo pozbawione tej sieci może wykazywać wysokie PKB, ale cierpi na niską odporność moralną. Inwestycja w edukację emocjonalną ma głęboki sens ekonomiczny, ponieważ ogromna część kosztów społecznych powstaje tam, gdzie zawodzi samoregulacja. Z perspektywy prawnej jest to inwestycja w zdolność obywateli do korzystania z wolności bez ciągłego nadzoru. Liberalne państwo prawa opiera się na założeniu, że większość regulacji zachodzi wewnątrz nas. Jeżeli ta wewnętrzna samoregulacja zanika, państwo zmuszone jest reagować późno i w sposób kosztowny. Patrząc antropologicznie, piśmienność emocjonalna stanowi nowoczesną formę inicjacji. Jeśli nie zrobi tego mądra wspólnota, zadanie to przejmie przypadek lub algorytm. Warto jednak zasygnalizować wątpliwości, gdyż koncepcja inteligencji emocjonalnej bywa nadużywana przez rynek jako hasło sukcesologiczne. Taka wersja byłaby jedynie ideologią dostosowania. Dlatego broniona tutaj koncepcja musi mieć charakter solidarystyczny, łącząc kompetencje jednostki z odpowiedzialnością instytucji. Szkoła powinna uczyć samoregulacji, lecz sama nie może funkcjonować jako maszyna do systemowego zawstydzania. Rdzeń tej koncepcji pozostaje jednak nienaruszony. Człowiek potrzebuje inteligencji emocjonalnej, bo to emocje kształtują nasze poznanie. Społeczeństwo, które zaniedbuje edukację emocjonalną swoich dzieci, zostawia je sam na sam z problemami, za które później surowo je karze. To postępowanie przypomina sytuację, w której rezygnujemy z nauki pływania, by następnie wystawiać mandaty za tonięcie. Największą obietnicą kompetencji emocjonalnej jest realna wolność osobista. Człowiek, który umie rozpoznać własny impuls, nie musi mu automatycznie służyć. To jest realna emancypacja oznaczająca więcej odpowiedzialności i znacznie mniej bezmyślnego automatyzmu. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się w tej krótkiej, krytycznej przestrzeni między pierwotnym impulsem a świadomym działaniem. Czy jesteśmy gotowi przestać traktować własne wnętrze jako źródło chaosu i zacząć widzieć w nim fundament naszej wolności?